Dzień dobry, ja jestem Adam.
Ja jestem Maciek.
A dzisiaj podsumujemy ostatni tydzień w naszym przeglądzie tygodnia, a zaczniemy od Xboxa. Tydzień temu mówiliśmy wam o tym, że pojawiły się plotki na temat tego, jaka będzie przyszłość Xboxa i Microsoft, narzekaliśmy zresztą, że Microsoft niespecjalnie dobrze radzi sobie z tymi informacjami. Nie wiadomo dlaczego aż tydzień dał się tym plotkom grillować, podgrzewał ogień, znaczy w sumie nie podkręcał ognia, ale jakby nie zmniejszał go, bo mógł to zrobić w prosty sposób, na przykład zdementować pewne rzeczy od razu, albo szybciej je zdementować. No ale poczekaliśmy ten tydzień, Phil Spencer wziął udział w krótkim podcaście i powiedział, no właśnie, co powiedział?
So, po tym podcaście mam... Przypomniała mi się maksyma, której się tutaj nie spodziewasz, sciome nihil stire, czyli wiem, że nic nie wiem. Czyli de facto w sumie nic się nie zmieniło. Oczywiście pojawiły się pewne fajne informacje, do których zaraz przejdziemy, ale cały jakby przekaz w zasadzie współgra z tym, o czym mówiliśmy tydzień temu, że oni sami nie są pewni, w którą stronę chcą iść i chcą trochę robić jedną rzecz, a trochę robić też inną rzecz.
No ale no właśnie, to samo zresztą napisał jeden z naszych komentujących, którego zresztą już cytowałem na podcaście, Kataj Iwa, czy Iwa, wielki miłośnik Gotika, pozdrawiamy, napisał, jak powiedzieć, żeby wyszło, że dalej nic nie wiadomo. Więc ja się totalnie zgadzam, że to jest trochę tak, jakby Microsoft chciał mieć ciastko i zjeść ciastko, to znaczy jakby chciał uspokoić z jednej strony swoją bazę, a z drugiej strony uspokoić ludzi, którzy w tę firmę duże pieniądze włożyli albo włożyli w zakupy Xboxa i chcieliby, żeby te pieniądze zaczęły do nich wracać. I trochę to jest takie, no właśnie, nie zmieniamy wiele, ale wypuszczamy 4 gry. Nie powiemy wam, jakie 4 gry wypuszczamy, więc sami się nad tym zastanawiajcie, ale to nie będą duże gry. Jakby taka dziwna zabawa trochę z odbiorcami. Zupełnie dla mnie niezrozumiała. I w sumie nawet Karol Laska napisał na Twitterze, że tak jakby Microsoft stał w takim rozkroku. I ja się zupełnie z tym zgadzam, bo to dla mnie trochę tak właśnie wygląda, że z jednej strony nie zmieniamy naszej strategii, ale z drugiej strony będziemy obserwować, co się stanie z tymi 4 grami i będziemy podejmować kolejne decyzje w zależności od tego. Nie możemy wykluczyć, w ogóle nie należy wykluczać, że jakakolwiek gra pojawi się na jakiejkolwiek platformie, kiedykolwiek, bo przecież nigdy nie mów nigdy, więc to są trochę takie ruchy... Mam wrażenie w ogóle, że Microsoft stosuje taką strategię salami, to znaczy ona polega na tym, że jeżeli chcesz kogoś do czegoś przekonać, ale wiesz, że ten ktoś na przykład nie będzie oporny, no to możesz stosować strategię salami, czyli takimi niewielkimi, jakby delikatnymi powiedzmy argumentami, czyli jakby nie powiesz mu od razu, co chcesz zrobić, tylko tutaj troszkę, tu troszkę, tu troszkę i nagle się okaże, że ta strategia została sprzedana po prostu drobnymi elementami. I tak jakby mając tą bazę fanów, którzy się nawet na te plotki strasznie oburzyli, łącznie z, tak jak wspominałeś tydzień temu, z płaczącymi 40-letnimi mężczyznami, którzy twierdzą, że nienawidzą już Xboxa, jakby z oburzeniem, że można ekskluzywne tytuły wypuszczać na to straszne PlayStation i tak dalej, no to jakby nie chcąc ich zrazić, tak jakby Microsoft chciał trochę przyzwyczaić ich może, ja to tak odbieram, bo czy tak będzie, no to się okaże, ale ja to w ten sposób odbieram. To jest trochę takie przyzwyczajanie do tej idei, że gry Microsoftu pojawiają się też gdzieś indziej.
Ale to też jest takie trochę liczenie na to, że czytelnik, widz, gracz się nie połapie, bo z jednej strony mówią, nie zmieniamy fundamentalnie polityki wydawniczej, jeżeli chodzi o ekskluzywy, a z drugiej strony zapowiadają tam, że Grounded, że Pentiment, że Sea of Thieves pojawi się na PS5 na przykład, nie? I na Switcha. Więc jakby z jednej strony mówisz, słuchaj, ja nic nie zmieniam, nadal będziesz miał eksy, ale z drugiej strony w zasadzie robisz to, tak? Wypuszczasz. Ja wiem, że to może nie jest Starfield, a zresztą może Starfieldowi by to tylko na lepsze wyszło, ale no, robisz to i to i liczysz na to, że czytelnika, mówię czytelnika jako, wiesz, redaktor Gry Online, ale...
Ogólnie odbiorcy, nie?
Odbiorca się nie połapie. No to jest trochę jakieś... irytujące, mówiąc najłatwiej jak można.
Myślę, że ładnie to podsumował na forum Herr Pietrus, bo napisał w ten sposób. Wierzę tylko w te informacje, które zostały zdementowane.
Tak, to
jest. Więc jakby to jest stara taka prawda, którą się powtarza często i coś w tym może jest właśnie, że takie podejście Microsoftu jest trochę dziwne. A Marcin Kosman też na przykład napisał na Twitterze, widziałem, że skoro nic się nie zmieniło, to w zasadzie czemu Xbox w takim razie nie zdementował tego tydzień temu, tak? Jakby po co był ten okres takiego oczekiwania dziwnego, nie? Ja myślę, że jednak się coś zmienia. To znaczy mam takie przekonanie, że Microsoft wydał strasznie dużo pieniędzy w ostatnich latach. Kupił sobie Bethesdę, kupił sobie Activision i tak dalej, i tak dalej. I, no i to były oczywiście firmy, które na siebie dobrze zarabiały, ale jednym z, jak sądzę, ważnych jakby źródeł zarobków dla tych firm, no były konsole PlayStation. Nie jest tajemnicą żadną, że tak jak w poprzedniej generacji PlayStation wygrała chyba ponad dwukrotnie ostatecznie sprzedaż nad Xboxem, tak i w tej generacji również się sprzedało dwa razy więcej PlayStation 5 niż Xboxów. I oczywiście jest jeszcze PC, którego nie można lekceważyć, wiadomo, ale duża, 50 milionów użytkowników PS5, to jest ten, ta masa klientów, których ominą te gry, nie? Ominie ich na przykład nowy Indiana Jones, bo przynajmniej na razie Microsoft powiedział, że nic nie zmienia w kontekście. I to jest 50 milionów potencjalnych klientów. I do tej pory wszystkie gry, które tworzyło sobie Activision, które tworzyła sobie Bethesda, wychodziły na wszystkie konsole w miarę możliwości. Jak się dało, to w ogóle na konsole Nintendo. One są zazwyczaj słabsze, więc to różnie z tym bywało, ale jak się dało, to wychodziły. I tam zarabiały na siebie dodatkowo. I teraz koszty produkcji tych gier przecież nie zmalały. Nie trafiają na PlayStation, nie trafiają na, czy też mają nie trafiać w domyśle na Nintendo, a dodatkowo mam wrażenie, że jednak ich sprzedaż przynosi mniejsze zyski, bo weźmy sobie na przykład takiego Starfielda, tak? Te parę lat temu Microsoft wypuściłby, Bethesda by wypuściła taką grę i zgarniałaby na każdej konsoli te standardowe 60, a teraz $70, tak? Czyli te 340 zł dajmy na to, nie? Ale w tym momencie raz, że nie ma tych 340 zł na PS5, to dwa, możesz sobie zagrać tę grę w ramach Game Passa, nie? Który kosztuje co? 50 kilka złotych chyba za miesiąc. Ten chyba najdroższy Ultimate, tak mi się wydaje. Więc to jest, no to jest sporo mniej, prawda? To jest 6 razy mniej. I możesz, oczywiście ktoś powie, no dobra, to jest duża gra, przeciętny gracz nie ma tyle czasu, żeby spędzić, skończyć ją w ciągu miesiąca, no to niech będzie kupić te 2 miesiące, nie? Albo 3 miesiące. To dalej nie jest to samo, co gra w pełnej cenie, nie?
Ale to jest ryzykowna polityka, ale moim zdaniem to jest, oni cały czas myślą przyszłościowo, przynajmniej, albo myślą, że myślą przyszłościowo w tym sensie, że cały czas nacisk kładą na rozwijanie swoich subskrypcji. I chyba pada tam takie sformułowanie w czasie tego wywiadu, że przyszłością jest subskrypcja po prostu, że ekskluzywy znikną w końcu kiedyś z rynku, bo nie będą miały jakby racji prawa bytu. Ja na razie tego nie widzę. Jakby wiadomo, dlaczego Sony wygrywa tą walkę. Wygrywa ją, bo ma świetne gry. Ma całkiem spoko sprzęt jakby. I tutaj nie ma, no, Xbox jakby nie ma za bardzo z czym polemizować. Niemniej Game Pass się rozwija. Pytanie, czy rzeczywiście przynosi takie zyski, jak mówi się, że przynosi. Albo Microsoft tak często podkreśla tą jakość Xboxa, przepraszam, Game Passa, że aż myśli sobie, że naprawdę to jest ich clue, to jest sam środek, sedno ich biznesplanu. Na marginesie Diablo wchodzi do Game Passa, jest to jakiś pewien przełom. Doczekaliśmy się więc momentu, w którym będziemy mogli zagrać za darmo w Diablo. Cztery, ciekawe, czy pomoże to samej grze.
No, na pewno przyciągnie sporo graczy. Ale fakt, no tak jak mówisz na przykład, że a propos tego Game Passa, nie? Bo mówisz, że PlayStation wygrywa tymi grami i dlatego mnie tak bawi, kiedy widzę, jak Microsoft kolejny raz popełnia te same błędy, bo w tym wywiadzie padło też takie stwierdzenie, że następna konsola Microsoftu ma być największym skokiem technologicznym, jakie do tej pory były między kolejnymi generacjami. I okej, wiadomo, tutaj prawdopodobnie wchodzi też kwestia sztucznej inteligencji, będą się pojawiały jakieś procesory, hardware, który będzie wspierany tego typu technologią. Okej, więc to jest jak najbardziej możliwe. I tam też pada taka fraza, że firma chce, żeby to urządzenie przyciągało graczy unikalnymi cechami. I to jest tak, przepraszam Microsoft, ale wy macie już silniejszą konsolę. Xbox Series X jest silniejszy od PS5 i nie pomogło to jakby hardware'owi wygrać wyścigu. Więc jakby, no nie chodzi o to, żeby konsola miała jakieś unikalne cechy. Ostatecznie to się sprowadza do tego, w co możesz zagrać na tej konsoli, nie? Ja w ogóle myślę, że optymalnym rozwiązaniem dla Microsoftu jest takie, że oni z jednej strony mają tą swoją usługę w postaci subskrypcji i w tej usłudze się pojawiają ich gry, oni mają swój hardware, który sprzedają, mają tam bazę odbiorców, nikt nie zrezygnuje mimo wszystko z milionów użytkowników hardware'u, jakby tak na to wygląda, nie? A przynajmniej tak się w tym momencie wygląda, bo Microsoft zapowiada tą nową konsolę i tak dalej, więc spoko, przyjmijmy to za dobrą monetę. Ale z drugiej strony masz te konsole inne i na przykład Microsoft wypuszcza tą swoją grę na Game Passie za te kilkadziesiąt, to może być droższy z czasem ten abonament, ale wypuszczają te gry w tym abonamencie na swojej konsoli, ale też wypuszczają w pełnej cenie na konsolach rywali. I wtedy oni zgarniają te $70, znaczy dobra, oni zgarniają oczywiście znacznie mniej, bo tam sobie pobiera jakiś procent od tego Sony czy Nintendo, no ale zgarniają tą pełną kwotę z innych konsol, gdzie jednak są miliony użytkowników, ale też mają, przyciągają do siebie tych takich niepewnych, albo tych, którzy kombinują, że chcieliby grać w gry, ale trochę mniej płacić. Więc jakby to sobie wyobrażam, no jakby ja nie jestem oczywiście szefem takiej firmy, więc nie wiem, czy moje kalkulacje i moje wyobrażenia mają wiele wspólnego z jakby z takim ogólnym zarządzaniem w gigantyczną firmą, ale z punktu tak na oko przychodzi, nie? Że masz tu właśnie, u nas są te gry tanio, bierzcie, ale jak nie wiecie, to możecie ich posmakować na tym PlayStation 5, może przesiądziecie się do nas, albo w następnej generacji wskoczycie do nas, jak zobaczycie, że to są fajne gry, chociaż tutaj jest oczywiście pytanie, czy zobaczycie, że to są fajne gry, bo na razie Xbox z tą fajnością tych gier ma duży problem. Nie?
Ale właśnie jedna bardzo pozytywna rzecz, która wynikła z tego wywiadu, to fakt, że potwierdzili, tak, pracujemy nad nowym hardwarem, nie odwołujemy, nie przestajemy produkować nowych konsol, co dla nas jako graczy jest jak najbardziej dobrą informacją, bo wiadomo, monopol jednego jest bardzo niebezpieczny i niekorzystny dla nas pod względem na przykład cenowym, ale też jakościowym i w ogóle. Więc to jest super informacja. A druga, która mi się bardzo spodobała, to jest fakt, że Microsoft prawdopodobnie dołączy do, bo to jest już plotka, ze swoim handheldem do tego wyścigu, małego wyścigu zbrojeń, który rozpoczął Steam Deck, przywrócił go. Pamiętasz, kiedyś były handheldy na rynku?
Myślę, że nawet Switch go trochę przywrócił, nie?
O właśnie, tak, Switch tak, jeszcze, tak. Tylko, no dobra, Switch, tylko on też...
Po Switchu była taka przerwa, parę lat, tak. I dopiero wtedy się zaczęło, i rzeczywiście Steam Deck, jakby ten wiatr w żagle, były w międzyczasie te retro konsolki, czyli takie produkowane przez chińskich producentów.
W ogóle źle ich jest mnóstwo. Robiłem właśnie sobie research ostatnio, bo zastanawiałem się sobie, czy sobie kupić. Chociaż tam pozostają kwestie jakby legalnościowe też, bo nie wszystkie te konsolki są okej, okay jakby z twórcami, z producentami gier. Niektóre znaczy, są.
One są hardwarem, to co na nie wgrywasz jakby jest tak. Problematyczne. Nie?
No i właśnie to mi jakoś tam przeszkadza, nie? Ale jest tego mnóstwo. To jest po prostu kilkadziesiąt przynajmniej propozycji różnej jakości, różnych cenach, w różnych ekranach, niesamowite.
Tak, tak, tak.
Więc teraz mamy taki mały boom. On jest jeszcze dość niszowy, bym powiedział. Ale wkrótce wydaje mi się właśnie, jeśli dołączy teraz Microsoft do tego wyścigu zbrojeń, to myślę, że to przestanie być takie ciekawostkowe, a zrobi się naprawdę potężne. Wiadomo, że gdzieś tam daleko, daleko na horyzoncie majaczy Steam Deck 2, duża konkurencja. Ale też zastanawiałem się, jakby miał wyglądać ten handheld Microsoftu, no bo... Wiesz, dla mnie, jako pecetowca, jednak ja mam bazę kilkuset gier w swoją własną, prywatną na Steamie, nie? I Steam Deck dlatego jest jakby dla mnie jakby pierwszą propozycją, którą mi przychodzi do głowy, żebym miał sobie kupić. No i co? Kupujesz handhelda, no i masz Game Passa. Nie wiem. Jakby dla mnie, jeżeli ta konsolka nie będzie... umożliwiała mi na przykład streamowanie choćby z PS5, albo właśnie zalogowanie się do Steama, no to...
No ale zobaczymy, nie? Bo ja tam jestem za tym, żeby wszyscy wchodzili w ten rynek, bo bardzo lubię handheldy i w ogóle im więcej handheldów, tym ja się będę bardziej cieszył, będzie większy wybór. Chociaż już w tym, kiedyś bym się jarał każdym, ale dzisiaj jest ich tak dużo, tych retro konsolek, ale nie tylko, tych wszystkich konkurencji Steam Decka i tak dalej. To po prostu jest tego za dużo. Przestałem to śledzić, bo po prostu już mnie to nie interesuje. Myślę, że wiele osób trochę tak może mieć. Kupujesz sobie tą konsolkę i jakby na jakiś tam czas temat umiera. Możliwe, że Switch 2, czyli zbliżająca się konsola Nintendo, też będzie jakąś formą hybrydy dalej, bo jakby im się to udało i sprawdziło, więc jakby znowu będzie kolejny konkurent na tym rynku handheldów, bo na przykład dla mnie Switch jest tylko i wyłącznie handheldem. W zasadzie nie używam go. Nie wiem, ile razy go podpiąłem do telewizora.
Ja dwa razy. Ja i zgubiłem tego doka, nie wiem, gdzie on jest.
No tak, no. Ale ja chyba też ze dwa razy. Nie miało to dla mnie większego sensu. To jest tylko i wyłącznie dla mnie w zasadzie handheld, tak. Wyciekły też, bo Microsoft nie chciał powiedzieć, jakie gry chce na razie udostępnić u konkurencji, ale już są dosyć poważne przecieki, które sugerują, że będą to, tak jak zresztą mówili, dwie mniejsze gry, czyli Hi-Fi Rush i Pentiment. Pentiment to gra, którą chętnie sobie powtórzę na PS5, bo, a w zasadzie na PS Portalu, bo to na PS5 to by się nie chciało grać w taką grę, ale na PS Portalu, który jest handheldem, znowu, tylko że streamującym, takim dziwnym urządzeniem, przyszłościowym, tak. To sobie chętnie powtórzę, bo Pentiment jest świetną grą, jak nie graliście, to nie będę wam szczególnie polecał, bo to jest dziwna gra, nietypowa i na pewno na przykład dobra dla ludzi, którzy lubią historię. Tam jest dużo smaczków historycznych, to takich dosyć niszowych, ale jest naprawdę ciekawą grą. Jak lubi się średniowiecze albo historię, to jest super gra. A jak niekoniecznie, no to wiadomo, lepiej nie, bo to jest po prostu point and click, taka przygodówka z paroma fajnymi zwrotami akcji. Ale są te dwie mniejsze gry, no i będą dwie gry sieciowe, czyli Grounded, to jest taki survival obsydianowy, i Sea of Thieves, któremu właśnie nowa konkurencja się pojawia, czyli Skull and Bones, tak, na marginesie.
A swoją drogą nie sądzisz, jeżeli te gry ukażą się na Switchu i PS5, nie sądzisz, że jest to trochę taka średnia, bym powiedział, reklama tej platformy? W sensie, jeżeli prawdą jest to, co mówisz, że jest jakaś tam część, taka strategia, że wydajemy gry na inną platformę w ramach jakby reklamy, hej, my mamy te gry u siebie taniej. No ale czy to są te odpowiednie gry do reklamowania fajności platformy? Ja wiem, Hi-Fi Rush jest super, Pentiment super, ale to jest, kurczę, ogromna nisza.
Na pewno Pentiment to jest ogromna nisza i nie powiedziałbym, że jest to gra, która przyciągnie miliony do twojej konsoli, tak? Hi-Fi Rush bardziej, szczerze mówiąc, dynamiczna, ładna, efektowna, oryginalna gra. Nawet jeśli indie, to jednak taka wysokobudżetowa indie, nie? Więc jakby to może bardziej, ale tak jak mówisz, no to co mogłoby przyciągnąć, to na przykład dajmy na to te remastery Gears of War, które wyszły tam parę lat temu, nie? No to gdyby wypuścić te odświeżone Gearsy, tam jest chyba jedynka, dwójka, trójka, tak mi się wydaje, chyba wszystkie były odświeżone. W każdym razie to jest coś, co mogłoby przyciągnąć, bo podejrzewam, że tacy zatwardziali użytkownicy PS5 czy w ogóle sprzętu Sony nigdy nie mieli w rękach Gearsów i mogliby zobaczyć, hej, to jest fajna gra, bo to jest fajne, to są fajne gry. Mhm. Więc może coś takiego, no ale jakby dlatego to jest takie dziwne, bo właśnie z jednej strony nie, z drugiej strony może trochę. I tak naprawdę dalej nie wiemy, nie? Czyli jakby takie gotowanie żaby trochę, nie? Tylko co zrobią z tej, wypuszczą tą żabę w końcu, czy ją ugotują do końca? No zobaczymy.
Także mistrz Sokrates jak zwykle ma rację. Wiem, że nic nie wiem.
Trochę tak. Ale mówiliśmy trochę o PlayStation 5, więc możemy też powiedzieć więcej o PlayStation 5.
To logiczne, nie? Logiczne. To...
No właśnie, ale czy logiczne jest to, co robi Sony z PlayStation 5? Bo na ostatnim podsumowaniu fiskalnym dowiedzieliśmy się od Sony, dowiedzieliśmy się między innymi tego, że w kolejnym roku fiskalnym, żeby była jasność, rok fiskalny zacznie się w kwietniu 2024 roku, a skończy się w marcu 2025 roku, Sony nie planuje wypuszczać żadnej kolejnej swojej dużej gry, swojego dużego exa, czyli nie będzie żadnej gry od tych najlepszych studiów Sony, a nie będzie żadnego sequela z którejś z tych wielkich marek Sony, nie? I zresztą rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu i trochę mnie to cieszy, bo wysnułem taką teorię, że będąc w takiej pozycji, w jakiej jest teraz PlayStation 5, czyli dosyć bezpiecznej, w której ma się bardzo dużą przewagę nad konkurentem, w której wygrało się tą generację, jeżeli chodzi o liczbę sprzedanych konsol, w której wręcz Microsoft ucieka w ogóle od tej rywalizacji konsolowej, mówi nie, my nie rywalizujemy na sprzęt, my rywalizujemy na usługę, a wy nawet nie macie tej usługi. Znaczy teraz już Sony ma taką usługę podobną, ale już pominijmy to, zostawmy to. Chodzi mi o to, że to możesz sobie pozwolić na zbieranie sił na kolejne starcie, którym będą, no właśnie, nowe konsole prędzej czy później, nie? I ten rok przerwy, no to jest pewnie rok, w którym, który nie jest potrzebny w tym momencie Sony nic wielkiego, nie? To oczywiście nie znaczy, że nie będzie gier dużych, w sensie, bo będą raz, że będą multiporty, będą gry wieloplatformowe, będą wszystkich tych dużych wydawców i tak dalej, nie tak, że zabraknie gier.
Kolejny remake The Last of Us.
No właśnie, myślę, że takie rzeczy też wyjdą, to znaczy myślę, że oni tego mieli na myśli po prostu nowe gry, ale już sobie wyobrażam, właśnie parę odświeżonych tytułów pewnie się pojawi, nie?
Ale nie masz wrażenia, że jednak, dobra, niby to jest krótki okres czasu z perspektywy wielkiej firmy, no ale dla gracza to jest sporo. To jest de facto powiedziano użytkownikom PS5, że nie dostaniecie żadnego exa do połowy przyszłego roku.
No tak.
Bolesne.
To jest bolesne, ale tak jak mówię, rozumiem tą strategię, nawet sam się zastanawiałem, czy w ten sposób nie zrobi trochę Sony, że zacznie odpuszczać po to, żeby zebrać sobie najlepsze kąski na koniec generacji, nie? Bo Sony zresztą też poinformowało, że, w ogóle poinformowało, to jest jakby wiedza, którą ma się, jeśli się śledzi po prostu branżę gier, ale poinformowało, że PlayStation 5 jest w swojej latter phase, czyli to można tłumaczyć dwojako, bo to znaczy zarówno końcowy, jak i drugi. Więc jakby, ja myślę, że tu bardziej chodzi o tą drugą fazę po prostu, czyli jakby, bo to już jest mniej więcej, 4 lata miną w tym roku od jesienią, od premiery PS5, no to gdzieś tam mniej więcej jesteśmy w połowie rzeczywiście cyklu jakby patrząc na poprzednie lata, ile to trwało.
Czyli nie? Najlepszy moment na wypuszczenie Pro.
Pewnie najlepszy moment na wypuszczenie Pro i powoli zbieranie sił na hype'owanie kolejnej konsoli właśnie tymi wielkimi grami, nie? I tak jak ja myślę, że te gry po prostu będą wychodzić na przełomie generacji, nie? Kolejne God of War'y, kolejne The Last of Us i tak dalej. Więc, że pewnie za 3 lata one się zaczną już być hype'owane i gdzieś na przełomie, tak jak było zresztą w przypadku PS4 i PS5, świetnie to zadziałało, że wyszły te wielkie hity pod koniec generacji PS4 i tak PS5 wystartowała znacznie lepiej niż PS4, jeśli chodzi o te hity Sony. Ta PS4 się dużo dłużej rozkręcała. Mhm. Więc ja myślę, że to jest ten moment oddechu i zbierania sił na dalszą rywalizację.
Ładnie to brzmi, ale nadal jako gracz jestem trochę zaniepokojony.
No tak.
Czekam na kolejną grę od Naughty Dog po prostu.
No ja też, no ale cóż, no masz do wyboru w tym momencie remaster The Last of Us 2.
No i mam jeszcze Xboxa i Pentiment, dziękuję.
Dobra, ale zostawmy PS5 w takim razie. Wiesz, co robię ostatnio po pracy? Może nie każdego dnia, ale raz na jakiś czas?
Nie.
Wróciłem do Baldura numer 3, ale też do Baldura numer 1, ale na razie bardzo niewiele, więc zostawmy to. No i zrobiła na mnie wrażenie cyfra, jedna cyfra z tego tygodnia, mianowicie cyfra brzmi tak, $90 milionów. I generalnie chodzi o to, że Hasbro, wielka firma produkująca między innymi zabawki, posiadająca masę innych firm i marek, jest właścicielem między innymi Wizard of the Coast, a Wizard of the Coast posiada markę Dungeons and Dragons, w ramach marki Dungeons and Dragons jest marka Baldur's Gate, tak? Bardzo skomplikowany, chociaż nie tak bardzo. W każdym razie, no oni tą markę udostępnili Larianowi, zarobili na tym $90 milionów. To są niesamowite pieniądze, które pokazują, jak dużo można zarobić, jak się ma dobrą markę i wie się, komu ją oddać, nie? Bo na przykład właściciel też przecież dużej marki, jaką jest Warhammer, czyli Games Workshop, z kolei ma od lat zupełnie inną strategię, to znaczy rozdaje swoją licencję wszystkim, nie?
I
znaczy,
różnie to wychodzi.
Tak. Jak generalnie macie jakiś pomysł na przykład na cokolwiek związanego z Warhammerem, to Games Workshop odda wam tą markę za paczkę orzeszków prawdopodobnie.
Ojejku.
Nieświeżych.
No ale smutne to jest, ale masz rację, bo raz to właśnie tak wychodzi, jak kiedy patrzysz na niektóre mobilne propozycje ze świata Warhammera, to łapiesz się za głowę i myślisz, co to kurde jest?
No, są dramatyczne.
A z drugiej strony masz Total War'y.
No masz.
Masz Dark Tide, które no wyszło jak wyszło, ale generalnie z dobrą grą, ze swoimi problemami.
Ale tak, jakby inne podejście w każdym razie, no bo tutaj Dungeons and Dragons z kolei nie miało aż tylu tytułów, jeżeli chodzi o gry. Ale miał chociażby film ostatnio, też duży i chyba też sukces, przynajmniej artystycznie jak najbardziej, to był fajny film, myślę, że warto było go obejrzeć, jeśli to zrobiliście, a jak nie, to pewnie będziecie mieli okazję na jakichś streamingach, to warto. W każdym razie zajebiste pieniądze, ogromne pieniądze.
To jest jedna, Hasbro, to jest jedna z trzech firm produkujących zabawki na świecie. Mówię o trzech największych firm, bo liczą się tylko trzy. Oczywiście Lego numer jeden, a potem daleko Hasbro i Mattel. I Hasbro i Lego to są te dwie firmy, które jak widać nieźle sobie radzą na rynku growym. Mattel trochę gorzej, coś tam próbują, ale wychodzi to jak wychodzi. Oni mają między innymi Hot Wheels taką markę, więc to jest jednak no, nieporównywalnie mniejszy brand niż ten, ale to jest ciekawe, że firmy produkujące kiedyś zabawki, tak, nie wiem, Mattel, Barbie, Lego wiadomo, produkują, zajmują, weszły w gaming tak na w pełną parą i dostarcza nam to sporo fajnego kontentu.
Dobra, to zostawmy zabawki, wróćmy do Lariana, bo mamy fajnego newsa, mieliśmy fajnego newsa. O co chodzi z Larianem?
No Larian zakłada studio w Polsce. Takie są nasze doniesienia z pewnych źródeł. Niemniej miejcie na uwadze, że nawet źródła potrafią się mylić, a plany mogą się zmieniać. Niemniej Larian według naszych informacji planuje otworzyć polski branch, polski division, prawdopodobnie w Warszawie. No, jest to jakby jakby najlepsza opcja dla nich, tam najwięcej firm tego typu się znajduje. Chociaż Kraków zapraszamy, też bardzo duże zagłębie gamingowych programistów. Wiesz co, nie jest to takie nieprawdopodobne. Po pierwsze dlatego, że ufam swoim źródłom, a po drugie dlatego, że Larian swego czasu zamknął swój oddział w Rosji. Wiadomo z jakiego powodu, więc jakby być może im brakuje tego działu. Polska jest jednak i jednocześnie na wschód, a więc taniej, nie oszukujmy się, a po drugie stabilnie, na zasadzie nie mamy żadnej wojny, przynajmniej na razie.
Nie chcemy mieć 1000 czołgów, więc jakby tak. Może nie będziemy mieć tej wojny w ogóle, tak?
Ale, oby. Tak, i jakby z komentarzy w internecie wyczytałem pod naszymi newsami bardzo taką nadzieję wielką, hej, to może doczekamy się polskiego dubbingu. To nie jest jednoznaczne. Założenie oddziału w danym kraju nie oznacza, że zaraz powstanie dubbing.
Ja ale powiedział, że nawet kompletnie nie ma jedno tak. Nic wspólnego z drugim.
Tak, tak, ale fajnie by było, nie? No i fajnie sobie tak pomarzyć. No super, nie? Jakby zapraszamy. Larian, jedna z najwspanialszych film teraz, przynajmniej dla mnie osobiście, uwielbiam ich gry, więc mam nadzieję, że niedługo rzeczywiście wprowadzą się do Warszawy.
Mnie to też cieszy nie tylko z tego powodu, że Warszawa, Kraków, że Polska, chociaż też, bo to jest super, ale też z tego powodu, że po prostu fajnie, że Larian się rozwija, bo jest firmą, która coś nowego wniosła do branży. Rzeczywiście inaczej się teraz gra mi, w każdym razie w gry RPG. Baldur's Gate jakby, to jest, są różnie bywa z ocenami gier, tak? Są takie gry, które na przykład daje się im bardzo wysokie oceny, jak się w nie gra, potem się szybko o nich zapomina. Różnie to bywa, tak? Nie wiem, ja na przykład bym dzisiaj nie powiedział, że Skyrim jest grą 10/10, mimo tego, że dla wielu ludzi jest, ale jakby dla mnie ma zbyt wiele problemów, które mnie zresztą już wtedy denerwowały. Ale Baldur to jest właśnie taka gra, do której sobie wracam, dajmy na to, i nagle się okazuje, wow, ale to jest niesamowicie fajne. Nie wiem, znaczy, dowiedziałem się ostatnio, pozdrawiam tutaj Dominika, dowiedziałem się ostatnio, że możesz respekować, czyli jakby cofać rozwój swojej postaci oczywiście w obozie, tak? To jakby znana rzecz. Ale możesz cofać rozwój postaci wszystkich swoich towarzyszy. W związku z tym nic nie stoi na przykład na przeszkodzie, żebyś z Astariona zrobił kapłana, z Gale'a zrobił barbarzyńcę, a z Shadowheart na przykład, czy też z Ponurego Serca zrobił, dajmy na to, łotrzyka, tak? Łotrzycę. Złodziejkę.
Pasowałaby.
No to akurat pasowało, ale jakby wiesz, ale Astarion, który jest kapłanem.
Tak, tak, no ojej.
I możesz to zrobić, nie? I na przykład strasznie duże ma rzeczywiście, im więcej poznaję tej gry, im więcej z niej rozmawiam i słucham, jak niesamowicie ona daje dużą swobodę zabawy. Że i grania drugi raz, i grania trzeci raz. Teraz jest ten tryb honorowy, który jakby masz jeden save, który jest też bardzo ciekawy, bo w zasadzie chyba wszyscy save skamują, czyli jakby wczytują, zapisują, bo tak gra aż prowokuje do tego, to jest tyle tych rzutów i one mogą nie wyjść i tak dalej, a tu nagle masz tryb dla takich hardkorów i niesamowite dość. Więc jakby niech się rozwija Larian, niech robi swoje gry szybciej, super.
To jest jedyna firma, w której liczę, że będą wydawali DLC, no bo tak bardzo potrzebuję jeszcze więcej kontentu, jeszcze więcej tych misji questów, że przyjmę wszystko i zapłacę nawet.
A propos, właśnie się pojawiła spóźniona walentynkowa aktualizacja numer 6, która tam poprawia całą masę rzeczy, między innymi właśnie te pocałunki. Oni to sprzedawali tym, że pocałunki mają wyglądać trochę lepiej, bo rzeczywiście, no umówmy się, że wyglądają tak sobie, ale to jest problem nie Lariana, to jest problem po prostu projektowania gier, to znaczy wszystkie takie animacje związane z dotykiem, z nachodzeniem na siebie obiektów są bardzo trudne. Zrobienie tego realistycznie, naturalnie jest po prostu szalenie trudnym wyzwaniem. A zwłaszcza w takiej grze, których takich scen jest bardzo dużo, nie?
A w tej jest, tak.
A w tej jest bardzo dużo, tak? Plus jeszcze masz ileś wariantów tych postaci, między którymi może dojść do tych pocałunków, czy też innych zbliżeń. Więc tak, mieli je poprawić w każdym razie. Ale jest jeszcze jedna firma, która jest super firmą, robiącą świetne RPG, ale o której jest strasznie cicho od 6 lat i to jest bulwersujące. Znaczy o firmie to może nie, ale bulwersujące jest to, jak cicho jest o Kingdom Come. Bo właśnie Kingdom Come Deliverance, czyli właściciele firmy, czyli Warhorse, czyli po prostu koń bojowy, więc konie bojowe z Czech, co? Poinformowały, że gra miała 6 lat, w sensie, no poinformowały, minęło 6 lat, oni ogłosili, że gra się sprzedała w 6 milionach kopii. No takie okolicznościowa informacja. Ale to jest takie smutne, że do tej pory nic nie wiemy o dwójce, a chcielibyśmy już, ja bym bardzo chciał, bo to jest ultra unikalne RPG, które wróciło do rozwiązań, które uwielbiałem z Morrowinda, czyli rozwiązań, w których levelujesz to, co robisz, a nie to, co sobie wybrałeś w opcjach, nie? I to jest strasznie fajne i bardzo rzadkie w grach, w gruncie rzeczy. Bardzo realistyczna, no właśnie, ja lubię historię, lubię średniowiecze, no to jest realistyczna, historyczna gra, jest kapitalna. I kurczę, aż dziwne na przykład, że nie wypuścili jakiegoś remake'u tej gry, nie?
Zdecydowanie, ale wiesz co, technologicznie nadal ta gra wygląda super.
Tak.
Przynajmniej na wysokich detalach i nadal jest tak jakby zasobożerna, że mój Boże, na przykład moje 3090 się potrafi zakrztusić.
No tak.
Więc jakby jest to nadal pytanie, czy to kwestia naprawdę tego jakby użytych asetów, czy optymalizacji. No wydaje mi się, że jednego i drugiego, bo gra wygląda bardzo ładnie na tych najwyższych detalach.
Ja rozumiem, no pewnie tam jest jakiś problem z robieniem tego remake. Gdyby to było proste, to przecież by go zrobili, no bo to są pieniądze leżące na trzeba się pochylić tylko, tak jakby owoce z nisko wiszącej gałęzi, czy jak zwał, tak zwał. Łatwe do zarobienia, więc na pewno by to zrobili. Muszą być jakieś problemy związane. Ja liczyłem po cichu na to, że na przykład jak oni zapowiedzą dwójkę, to gdzieś budując hype, no bo będzie jakiś czas między zapowiedzią a wypuszczeniem, na przykład poinformują, że jedynka w jakiejś formie zremasterowanej się pojawi. Bo no nie ukrywam, że mnie interesuje w kontekście konsol. To znaczy możesz sobie na PS5 zagrać oczywiście w Kingdom Come, ale wersję z PS4, nie? Mm-hmm. I to jest trochę takie... To dalej wygląda dobrze. Poza tym umówmy się, że wizualia to nie jest jedyna rzecz, dla której się gra w gry, ale chętnie bym zagrał w jakąś odświeżoną, ładniejszą wersję po prostu Kingdom Come na PS5. Bardzo chętnie bym zagrał. To jest w ogóle historia Henryka, cała ta walka taka bardzo ciekawa.
Obrzucanie kupą domu.
Dokładnie, jakiegoś Niemca paskudnego. Nie, super, po prostu super. Ta gra jest wspaniała. I te dialogi, i te realia.
No ale właśnie pytanie, ile zajmuje produkcja tego typu gry, która nie tylko ma ładną grafikę, jakieś fajne systemy gameplayowe, ale właśnie ma tak ważną, niezbywalną w zasadzie tą warstwę historyczną, czy tego realizmu historycznego. Podejrzewam, że zajmuje to o wiele więcej czasu w produkcji po prostu, bo to nie jest research na zasadzie, którą robi, użyję nazwy tej firmy, Ubisoft, tylko to jest naprawdę na poważnie tworzone, jakby próba przynajmniej przywrócenia jakiegoś takiego realizmu historycznego i za to należą się oklaski. Pytanie tylko właśnie, czy to nie wydłuża procesu produkcji? Wydaje mi się, że na pewno, przynajmniej na poziomie koncepcyjnym gdzieś tam, nie?
Pewnie tak, no ale mówię, no ja liczyłem na to, że gdzieś przy okazji promocji dwójki będzie ten jakiś remake albo odświeżenie jedynki, cały czas na to liczę. Na pewno gra wychodzi na Switcha, tak? Jakby wchodzi w buty Wiedźmina 3, który też się pojawił na Switchu. Wyglądał jak w tak zwanym trybie ziemniaczanym, ale dało się grać. W ogóle Wiedźmin 3 na Switchu, mimo tego, że Switch ma procesor mniej więcej taki jak smartwatch, ale działa na nim.
Grałem.
No ma, no.
Recenzowałem chyba nawet. Tak, recenzowałem.
Ty to recenzowałeś, rzeczywiście, tak.
Strasznie to było zablurowane.
Tak,
na tym.
Ale działało.
No.
Więc jakby myślę, że podobnie będzie z Kingdom Come, że to będzie potwornie zablurowane, ale będzie działać. Więc, ale jakby spoko, wypuszczają to na nową konsolkę, okej, podejrzewam nawet, że to nie oni nad tym pracują. No, nie jestem pewien, nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że po prostu takie rzeczy się outsourcuje. Są studia, które się specjalizują w takich właśnie nietypowych portach, więc myślę, że to sobie ktoś tam ogarnia poza Warhorse, a my trzymamy kciuki na odświeżenie jedynki, albo na zapowiedź dwójki, albo na jedno i drugie najlepiej. Powiedz mi, jak byś się czuł, gdyby twoja gra straciła ponad 1 000 000 graczy grających codziennie w nią?
Ale jeżeli bym zarobił wcześniej te miliony z tych graczy, to pewnie i tak bym spoko, wyjechałbym gdzieś.
To jest dobra odpowiedź, bo Palworld straciło teoretycznie z tego piku 2 000 000 osób, które grały codziennie w tą grę, spadło to do jakiegoś 500 000 w tym momencie, więc nawet można powiedzieć, że 1,5 miliona straciło. No ale come on, to jest 500 000 ludzi, którzy codziennie odpalają, nie codziennie, w danym momencie, w danego dnia jest 500 000 ludzi, którzy na Steamie grają w twoją grę.
To jest nadal gigantyczna liczba.
Tak.
Nie jest to może tak, wiesz, robiące wrażenie jak 2 000 000, ale nadal gigantyczny przychód.
Tak.
Ale dziwicie to w ogóle, że tak spadło?
Nie.
W ogóle? Ile mieliśmy takich gier? Ja nawet już nazw ich nie pamiętam, bo one przychodzą, żyją 2 tygodnie, czasami miesiąc, czasami tydzień i umierają. Absolutnie od razu umierają. Co się stało z The Finals? Jakby nie powiem, że jeszcze umarło, ale jakby zainteresowanie absolutnie w dół, nie? Zapikowało, więc jakby jest to jakieś, są takie perełki, takie ewenementy, fenomeny, które wybuchają i żyją tak, jak właśnie żyją wybuchy, czyli spektakularnie, ale bardzo krótko i zobaczymy. Przy czym, no to jest głupie, może analogia nie jest jakby właściwa do końca, no bo jednak te 500 000 nadal gra i to też, wiesz, pewnie będzie ta tendencja spadać, no.
No będzie, ona się pewnie gdzieś ustabilizuje. W ogóle nie ma takiej gry, która by nie traciła graczy. To znaczy, czy to będzie singlowa gra, czy to będzie, nie wiem, typowe MMO, czy to będzie coś pomiędzy, czy jakaś koopowa gra, no to jest normalne. Kupujesz sobie grę, grasz w nią tydzień, dwa, nie wiem, miesiąc i po prostu zaczynać się nudzić i interesujesz się czymś innym, tak? Plus jeszcze dochodzi oczywiście to, że gry zazwyczaj mają ograniczoną jakąś zawartość, nawet jeśli to są gry typu MMO, no chyba, że to jest WoW, ale to jest gra rozwijana tak długo, że rzeczywiście przejście tej zawartości jest wyzwaniem na setki, jak nie tysiące godzin pewnie, nie? Ale jeśli by chcieć wszystkie questy przejść i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że masz taką grę, to wiadomo, że ona ma też ograniczoną zawartość, więc na pewnym etapie po prostu się wypala i zainteresowanie części bardziej casualowych odbiorców, z kolei bardziej hardkorowi odbiorcy mogą dojść do tego momentu, w którym już mają wszystko obcykane, więc gra staje się dla nich zbyt oczywista, zbyt banalna i szukają czegoś nowego, nie? Więc jakby myślę, że nie ma co tutaj jakby wsiadać na jakiś, nie wiem, do jakiegoś pociągu hejtu albo jakiejś złośliwości. Nie wiem, czy jest coś takiego jak pociąg hejtu, ale może jest. Właśnie go wymyśliłem.
Hate train.
Hate train, tak. Nie, był hype train, a potem jest hate train. Więc jakby spoko, no. Myślę, że na przykład wielkim sukcesem okazało się Helldivers 2, czyli taka koopowa strzelanka Sony, która wyszła też na Steamie między innymi. No i ona na przykład powoli osiąga 300 tysięcy w piku, nie? I 300 tysięcy w piku to po prostu rozsadza głowę, to jest gigantyczny sukces, nie? Więc jakby spokojnie Palworld po prostu już zdążyło część ludzi znudzić, przeskoczyli do nowych gier i okej, okay, nie? Ona nie była też tak droga, żeby przeskoczenie do niej było czymś takim bardzo frustrującym, nie? Bo jak wydajesz na grę 350 zł i po tygodniu już ci się w nią nie chce grać, to możesz się czuć trochę taki... No nie była to dobra decyzja biznesowa, tak sobie myślisz, nie? Ale jak to, nie pamiętam ile Palworld kosztowało, ale znacznie mniej, nie? Więc jakby też łatwiej wtedy w takiej sytuacji powiedzieć sobie, a wrócę tam z jakimś patchem czy coś, nie?
Pewnie tak będzie teraz żyło sobie ta gra z jakimś tam mniejszym zdecydowaniem liczbą graczy, od patcha do patcha, od kontentu do kontentu.
A jeśli mówimy o końcach gier, a raczej no, w przypadku Palworld zdecydowanie nie mówimy o końcu gry, ale w przypadku Dead Cells możemy tak powiedzieć, bo po 7 latach gra przestanie być wspierana. To wielki sukces francuskiego studia. Chociaż to jest trochę skomplikowane, jeżeli chodzi o jakby historię tej gry, bo o ile jej twórcy, czyli Motion Twin, zrobiło Dead Cells, o tyle za wieloletnie wsparcie odpowiadała już inna firma, której jakby Motion Twin wyoutsourcowało tworzenie tej zawartości. W każdym razie Dead Cells to absolutnie wspaniała, kapitalna, jedna z moich ulubionych Metroidvanii i w ogóle ulubionych gier ever chyba. Może nie w top, gdzieś tam na pewno w top 10 bym się znalazła. I to wsparcie jej było fantastyczne, no i się kończy, tak? Kończy się, bo Motion Twin chce się skupić na swojej nowej grze, nadchodzącej, a nad którą dopiero pracują. No i też pewnie gdzieś na jakimś etapie każdej gry wsparcie się już powoli zaczyna wyczerpywać. Liczba pomysłów, możliwości i tak dalej, i tak dalej. No i też liczba odbiorców, którzy je kupują, bo to też jakby, to też jest ważne, że wsparcie się robi, jeśli ludzie chcą kupować potem tą twoją nową zawartość, bo jak nie, no to jakby, no to nie ma sensu, nie?
Jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego Motion Twin jest tak unikalne i tak warto o nim mówić, to zachęcam do wejścia na gronline.pl, gdzie wisi nasz artykuł o studiu, bo rzeczywiście jest o czym mówić i pisać. Jest to studio pracujące w bardzo specyficznym trybie pracy. Ale tak, zachęcam do przeczytania artykułu. Znajdziecie go na głównej stronie Gry Online.
Tak, a my jeszcze tylko powiemy kilka słów o Disco Elysium, no bo to była ważna gra. Pewnie jeśli śledziliście to, co się wokół gry dzieje, no to wiecie, że odeszli twórcy z tego estońskiego studia. Tam był duży spór, rozpoczął się również również sądowy, związany właśnie z tym odejściem, związany z samą marką. No i to studio rozrastało się, ale na to wygląda, że jakoś nie za dobry sposób się rozrastało, bo poinformowano, że skasowano jakby taki dodatek, który powstawał do tej gry, który miał powstać za rok czy dwa, no i że zamierzają zwolnić tam 1/4 załogi.
Trochę tak, wiesz co, po tych wszystkich strasznie smutnych doniesieniach sprzed ilu, bo 2 lat chyba, tak, o właśnie tych problemach sądowych, o zwolnieniach twórców oryginalnych gry.
To się nazywa, twórca się nazywa Kurwic, tak, tak. Chciałbym, to nie jest żart.
Tak, i to jest to jakby karma. Chciałbym powiedzieć, że to karma, karma wraca.
Nie, no to jest przykre, nie? Bo mamy przełomowe RPG, inne niż Baldur's Gate, ale przełomowe na swój sposób. Grę 10 na 10, myślę. której przyszłość jest, nie ma przyszłości, nie? Że tworzysz taką markę, potem dochodzą jakieś kwestie sporów biznesowych. Tam prawdopodobnie też z takich informacji wynikało też, że i ci twórcy oryginalni nie byli łatwi we współpracy, to byli trudni ludzie.
Artyści są trudni we współpracy.
Na to wygląda, a więc jakby zostaje nam tylko to Disco Elysium. Rozszerzonej wersji trochę, bo jest to wersja, która dodała trochę zawartości, ale to zostaje nam to, co nam zostaje. I jaka jest przyszłość tej marki, ciężko powiedzieć. Może ci oryginalni twórcy zrobią coś jeszcze. Zobaczymy. Może założą własne studio i stworzą klona, który będzie duchowym spadkobiercą za kilka lat. No, byłoby spoko.
Cześć, Kideo.
Coś takiego, tak? Dobra, to jeszcze na koniec powiemy parę słów o grach tygodnia.
A było ich sporo.
Było ich sporo, my się skupimy na 4 grach tygodnia. Mówiliśmy troszkę o Helldivers, ale powiedz, ty grałeś trochę w Helldivers.
Tak, i absolutnie wsiąkłem, aczkolwiek mega wkurzał, bo niestety gra absolutnie, serwery padły, nie? I liczba kliknięć moich na wyszukanie nowej gry, nie wiem, to w setkach było, bo musiałeś klikać cały czas i on cały czas ci dawał komunikat host niedostępny, czy coś w tym stylu. No ale jak już się dostałeś na ten serwer, absolutnie fajny koop, a ja nie jestem fanem koopów, jakby Left 4 Dead i Back 4 Blood to nigdy nie były moje gry, jakby gry pograłem trochę z kolegami i tyle. Nie kumam tego za bardzo, jakby fanów z tego. Dopiero wsiąkłem w ten gatunek gdzieś przy Dark Tide, Warhammerze, chociaż gra miała, tak jak mówiłem, swoje i to niemałe problemy i ma nadal. No ale to jest zupełnie jakaś inna jakość i powiem ci szczerze, jak pograłem, to chciałbym zobaczyć taką samą grę, ale właśnie na licencji Warhammera, bo ta gra nawet jest warhammerowata pod pewnymi względami, tak spadasz z kosmosu w tym kapsule, tak samo jak spadają Space Marines.
Tak, te pancerze trochę przypominają.
No, są lżejsze, ale tak.
Ten taki vibe wszechobecnej propagandy.
Absolutnie.
Która co prawda, no nie jest to taki mroczny, to jest bardziej humorystyczny. A Warhammer 40 tysięcy jest raczej ponury, taki dystopijny, ale to nie zmienia faktu, że jest tam wiele podobieństw.
No to jest absolutnie idiotyczny humor, bo szerzysz demokrację wśród robaków.
Tak, to jest bez sensu.
To absolutnie bez sensu, ale do mnie jakoś tam nie przemawia ten humor, on gdzieś tam jest, trochę czasami mnie rozbawi, bo świetne są podpowiedzi w czasie loadingów. Kiedy level ci się wczytuje, tam masz kapitalnie napisane właśnie w tym stylu takim śmieszkowym, typu, nie wiem, przed skokiem w dół zachęcamy do przeczytania podręcznika obsługi tam gry, nie? Coś tam jakieś takie pierdółki, ale sama zrywka jest kapitalna po prostu, gdy są 4 osoby, które muszą ze sobą współpracować na pewnym poziomie trudności, bo wiadomo, tak jak każdy koop, tam masz wybór poziomu trudności i on ma znaczenie, nie powinniście od razu wchodzić na hard, nawet jeżeli jesteście świetni, bo też wasza postać nie ma dobrych broni i tak dalej, nie, pancerzy, bo zdobywa się nowe. Robi gigantyczne wrażenie klimatem i grafiką. Masz 2 frakcje, z którymi walczysz, to frakcja Robalis, czyli tutaj ludzie mówią, że przypomina im to Starship Troopers.
No, zdecydowanie tak.
Te robale są bardzo podobne. I to jest, co ciekawe, troszkę łatwiejsze walczyć z tymi robalami. One łatwiej wybuchają od twoich karabinów. No, ale są jeszcze roboty, które są absurdalnie trudne i być może dlatego, że musisz mieć, nie wiem, bardziej penetrującą amunicję czy coś w tym stylu, ale zauważyłem absolutnie dużą dysproporcję w poziomie trudności między robalami i robotami i nocne poziomy w dżungli z tymi robotami, kiedy one nadchodzą i widzisz z daleka ich czerwone oczy, kapitalny klimat. Mnóstwo mgły jest w tej grze, zniszczalne otoczenie, co ciekawe, świetna mechanika z tym szybkim, żeby na przykład spuścić nalot, wezwać zaopatrzenie, odnowić, w sensie zrespić i twojego kolegę z drużyny. Musisz wcisnąć na klawiaturze, to jest kontrol i szybko strzałki, które są wyświetlone na ekranie.
Taką sekwencję.
Taką sekwencję, więc można się bardzo łatwo pomylić w ferworze walki. Oczywiście z czasem ich się uczysz na pamięć i robisz to machinalnie, ale początki są dość trudne, zwłaszcza jak goni cię, wiesz, całe stado, nie wiem, robali. Świetna mechanika. Spada wtedy z nieba, dosłownie też to znowu skojarzenie z Warhammerem, nalot, czy tam jakiś laser, lanca i wszystko wybucha, nie? Prawie jak bomba atomowa.
Tak, i no to jest taka gra, w której ja znacznie mniej pograłem, ale oczywiście tak, najpierw jest misja taka single playerowa, powiedzmy, grasz sobie samemu i wtedy gra jest taka, powiedzmy, że trochę mech, nie? Mm-hmm. Tak, no, nie jest to jakieś szczególnie ekscytujące. No ale jakby logiczne, nie? No jest to gra koopowa, więc jakby ona rozwija skrzydła dopiero, kiedy grasz z innymi. I pierwsza moje pierwszy mecz, czy starcie z robalami, które miałem z kimś, no wyglądało tak, że zabiłem tego towarzysza chyba ze 3 razy, bo rzucałem takie miny, wyzywałem takie miny, które się pojawiały na obszarze i on właził w to oczywiście. No co innego mógł robić, jak nie włazić w moje miny? No zapewne nie do końca rozumiem ideę tych min, bo one rzeczywiście może w jakimś innym trybie się przydają bardziej. Gdzieś, gdzie na przykład horda atakuje. Anyway. No ale jakby zabił mnie, ja go zabiłem kilka razy, no ale poradziliśmy sobie. Na koniec trafiliśmy z powrotem do tego statku, który jest takim hubem i wykopał mnie z rozgrywki, więc więc chyba nie podobało mu się to, jak nie ogarniam, no ale fakt, to jest taka gra, której się trzeba trochę nauczyć. Musisz się nauczyć tych sekwencji, musisz się nauczyć tego, co jest przydatne, w jakim trybie, albo w jakim typie misji jest przydatne, jaka broń na przykład właśnie, albo kiedy warto użyć nalotu, a kiedy się go zmarnuje i tak dalej, tak dalej, nie? Pewnie kiedy, że warto na przykład wezwać kapsułę z zasobami na przykład, kiedy wiesz, że w danym miejscu będzie dużo przeciwników, wcześniej ją wezwać, żeby w trakcie walki nie musieć, kiedy ci się skończyło ammo i tak dalej, i tak dalej. Ale gra bardzo fajna, nie dziwię się, że setki tysięcy ludzi grają w nią na Steamie, to zresztą jest drugi sukces jakby twórców, bo przecież pierwsze Helldivers też było wielkim sukcesem. Ono wtedy trafiło do PS Plusa, te wiele lat temu na PlayStation 4 i było wielkim sukcesem PlayStationowym właśnie, PS Plusowym. No a teraz wyszła dwójka, wyszła też na Steamie, więc Helldivers spoko. W ogóle w redakcji dużo mamy miłośników Helldivers, więc...
Tak, codziennie pytają się, czy gram. A ja odpowiadam nie, bo gram w Skull and Bones.
No właśnie, Skull and Bones to druga gra tygodnia, gra, która ma dwie premiery, no ma standardową premierę taką, jak gry mają i ma droższą premierę wcześniejszą. Jak będziecie oglądali ten podcast, to będzie już po obu tych premierach, więc jakby gra będzie miała już swój pełen start. Gra, która zbiera dużo krytyki od nas również, to znaczy jak będziecie oglądali ten podcast, to już będziecie mogli zobaczyć zarówno w formie wideo, jak i przeczytać nasze wrażenia, pierwsze wrażenia naszego recenzenta. Recenzent Zbyszek jeszcze w grę będzie więcej grał, żeby wystawić jej ostateczną ocenę, no ale jak możecie się zorientować z wideo albo z tekstu, nie jest nią zachwycony. Ale Maciek, ty chyba masz trochę inny odbiór, nie?
To jest taka gra, która jakby... W zależności od człowieka będziesz miał radykalnie inną opinię. I niestety tak jest. Ja jakby już to raz mówiłem, absolutnie rozumiem wszelkie zarzuty wobec tej gry i mało tego, podzielam te zarzuty. Jakby uważam, że Ubisoft zasłużył sobie na pewien, powiedzmy, nieufność względem, mówiąc bardzo eufemistycznie, nieufność względem kolejnych ich propozycji. I ta gra byłaby lepsza, gdyby miała ten abordaż, gdyby można było rzeczywiście biegać twoją postacią poza statkiem. Ja wiem, że można, ale to jest tak naprawdę makieta, bo tą postacią nie możesz nic wykonywać, niż wchodzić w interakcję z wendorami, tudzież znaleźć jakiś skarb zakopany w ziemi, koniec. I gdyby to było bardziej asasynowe, mówię tu o Black Flag, rzeczywiście mógłbyś, jejku, to byłby przełom, nie? Ale nie, mamy grę, w której pływa się statkiem. I absolutnie rozumiem te zarzuty o to, że może to strzelanie, szczególnie na początku, nie jest zbyt fajne, że to nie jest realistyczne, bo strzelamy torpedami, tak? Albo de facto mamy artylerię zaparkowaną na twoim statku. Okej, okay, tylko wiesz co, kojarzysz tego mema Quit Having Fun, nie?
No, jasne.
No i ja się tak czuję. No i mimo, że nie wystawiłbym sam osobiście, tylko ja pograłem dopiero, nie wiem, 10, kilkanaście godzin. Chyba oceny wyższej niż 7 sam jako ten, to czuję się dobrze. Lubię mieć czasami w życiu takie średnie gry, takie guilty pleasure, które możesz sobie wejść i popływać. A są momenty absolutnie magiczne w tej grze, kiedy przełączam się na pierwszy widok z perspektywy koła sterowego okrętu i płyniesz sobie na pełnym morzu w czasie sztormu. Te fale są gigantyczne. Kiedy wpływasz w dopływ rzeki jakiś i suniesz między wybrzeżami, to są naprawdę piękne momenty. Pytanie, na ile mi starczy tego fanu? Nie wiem. Zobaczę. Na razie świetnie się bawię. Myślę tylko o tym. Dzisiaj wrócę wieczorem i pewnie odpalę Skull and Bones, choć pewnie też będę musiał odpowiedzieć, czy gram w Helldivers.
No powiem ci tak, że na pewno nie pomogło grze dwa czynniki. Jeden to jest oczywiście cena, no bo Skull & Bones kosztuje 340 zł, tak, na konsoli. To jest cholernie dużo, tak? Ale cena to jest jedno, a dwa też, to już jest bardziej takie niszowe, ale na przykład mnie nie przekonały wypowiedzi szefa Ubisoftu, który przekonywał nas, że ta gra powinna tyle kosztować, bo ona jest nawet nie grą AAA, czyli AAA, ale nawet 4, czyli AAAA, tak? Czyli
jakby dużo mówią.
Jest jeszcze jakby wyższego poziomu jakościowego. I tak dla kontekstu, o grach AAA mówi się o czymś w stylu The Last of Us, God of War. To są gry AAA, bardzo wysokie, wysokobudżetowe gry z bardzo takim, widać, że odpalasz je i to jest rzeczywiście coś wow. No nie, Skull & Bones ani nie wygląda fenomenalnie, to znaczy moim zdaniem wygląda ok, ale to zdecydowanie nie jest jakiś poziom rozsadzający głowę. Dzisiaj są znacznie ładniejsze gry na rynku. No i ma problemy jakieś. Ja pograłem też chwilę, bo mi się po prostu nie spodobała. Ja nie złapałem tego fanu, który ty złapałeś. Mnie denerwuje to wykonywanie tych zadań właśnie, które polegają na przepłynięcie tu i tam. Mnie przede wszystkim nie bawi pływanie, tak, w tej grze. Mhm. Nie bawi mnie pływanie, a walka mi daje taką satysfakcję, powiedzmy, średnią. Jeżeli te dwie główne mechaniki w tej grze nie bawią, no to jakby ja tu nie widzę perspektywy dla siebie, nie? Zbyszek zwraca uwagę i tutaj się z nim zgadzam w tym swoim tekście, że jakby dużym problemem gry jest to, że ty tak naprawdę nie grasz, to jest tak naprawdę RPG, w którym nie grasz, nie wiem, barbarzyńcą, czarodziejem, czy tam, nie wiem, łotrzycą, tylko grasz statkiem. Mhm. I ten twój statek możesz używać na nim mikstur leczących, i właśnie, masz ten awatar w postaci chodzącego pirata, ale to jest tylko takie oszustwo trochę, bo on do niczego nie służy, nie? Albo przynajmniej prawie do niczego nie służy, nie? Więc zobaczymy, jaki będzie ten odbiór gry tak naprawdę, bo myślę, że Ubisoft ma często dużo krytyki, tylko że gdzieś w tle tak czy inaczej ma masę graczy, tak? Że te gry po prostu ludzi bawią wystarczająco, że tak jak mówisz, quit having fun, że są ludzie, którzy sobie w te gry grają, nie przejmują się tym, że ktoś na nie narzeka i jakby okej, okay, nie? Więc to jest ciekawe, czy ta gra przyciągnie tego typu osoby. I bo to jest kluczowe dla tej gry. To jest gra, która ma się rozwijana, gra usługa. Jeżeli nie będzie odpowiedniej liczby graczy, którzy będą kupowali w sklepiku wewnętrznym różne skórki, no to też i Ubisoft jakby straci ochotę na wspieranie dłużej tej gry, nie? Zobaczymy.
Roadmapa została rozpisana kolejnych aktualizacji, przy czym to jest też to zagrożenie Ubisoftowe, które zresztą ma każdy, Activision Blizzard, duzi wydawcy, czyli zagrożenie rozwijania gry usługi tylko jakby sezonową zawartością, która jest miałka, nie? Casus Diablo, to jest absurd, nie? Że wkładasz kolejny content, który polega na karnecie bojowym i odkrywaniu kolejnych skórek i jakiś questline i parę mechanik, które opanowujesz bardzo szybko i de facto nie wpływa to na fan, mało tego potrafi zabić ten fan.
No tak było na przykład w tym najnowszym sezonie w Diablo, nie? Gdzie cała ta idea tych powiedzmy pułapek, które włożono w nowe lochy, okazała się po prostu denerwująca, bo zwalniała rozgrywkę, która i tak jest wystarczająco wolna, zdaniem tych najbardziej hardkorowych fanów. Moim zdaniem też, nie?
Ale wiesz, co jeszcze mnie pieruńsko wkurza w Skull & Bones? Pieruńsko mnie wkurza to, że nie mogę zejść do swojej kajuty, tak to się mówi, na statku pirata i rozsiąść się tam. Nie mogę wpłynąć na wygląd. Nie wiem, jak wygląda mój statek w środku. I to jest dziwne. Bo Sea of Thieves ma ten, tak? Możesz łazić, wiadomo, łazić sobie po statku. Ale ja zarabiam w cholerę srebra w tej grze i powoli przestaję mieć na co go wydawać. Jakby, więc fajnie by było, gdyby dali mi chociaż opcję, nie wiem, zajrzenia, kustomizacji, czegokolwiek, niż twoja postać, wiadomo, i twój ładny flagi maszty twojego statku. Tego na razie nie ma.
Także gra polaryzująca, jak widać nawet w naszej redakcji są różne opinie, znaczy nawet, no zawsze mamy różne opinie w redakcji, ale dzisiaj się jedną z takich właśnie podzieliliśmy. Jak chcecie zobaczyć więcej, no to zapraszamy na gry online, a my tymczasem przejdziemy krótko może do Banishers, bo Banishers, czyli taka nowa gra RPG twórców Vampyra, czyli firmy Dontnod, wyszła i nie okazała się hitem.
No i niezasłużenie.
Znaczy, nie chodzi mi w tym momencie o jakby o cenę, tylko o jej sprzedaż.
Tak, sprzedażowo gra chyba nie istnieje. Jest bardzo słaby wynik na Steamie, w sensie relatywnie słaby, biorąc pod uwagę, jak dużą produkcją miało to być. Gra jest świetna, naprawdę jest świetna. Przeszedłem ją całą, a co ciekawe, ja nie czekałem na tą grę. Ja nie jestem fanem Vampyra. Vampyr mnie absolutnie wkurzał i odrzucał swoim drewnem. Wiem, że podpadam teraz wielu fanów Vampyra, wybaczcie. Po prostu byłem jednym z tych ludzi, którzy się odbił od gry. Ja tego nie czekałem na Banishers. I zagrałem i mnie absolutnie wciągnęło i oczarowało. Świetna gra, pod wieloma względami milion razy lepsza od Vampyra. Nie mówię nawet o grafice, chociaż ta też jest poprawiona, ale relacja między dwójką bohaterów, sam voice acting, aktorstwo, fabuła, tak główna, jak i questów pobocznych, które przestają być tutaj de facto takimi questami pobocznymi, bo one są bezpośrednio zapośredniczone w głównym wątku. Setting, czyli Ameryka sprzed założenia Stanów Zjednoczonych, pełna tych duchów, demonów i polowania na czarownice. Pewnie kojarzycie takie filmy jak The Witch, ten nowy The Witch sprzed paru lat, albo Salem. No to jest właśnie dokładnie ten klimat, kiedy Amerykanie są bardzo tacy bigoteria i uprzedzenia narastają i doprowadza to nawet do, wiesz, morderstw, palenia na stosie i tak dalej. Świetny setting, świetny klimat. I to, co było niesamowite, co zwróciłem uwagę na początku, przebiegałem przez jakieś osadę i zauważyłem, Jezus, czemu ona jest taka pusta? Nie ma NPC-ów. Jakby pusta. Przebiegłem przez puste miasto. I myślę sobie, no dobra, gra budżetowa, pewnie nie stać ich było na zrobienie tłumu z cyklu Assassin's Creed, nie? Ale nie, koncepcja była kompletnie inna i potem do to mnie dotarło. Oni zaprojektowali w sumie logicznie, nie? Osadnictwo to nie było setki tysięcy osób zamieszkałych w jednej wiosce, tylko to były często bardzo twardo żyjący ludzie gdzieś tam w lesie i zaprojektowali każdego NPC jakby osobno. Nadali mu imię i nazwisko, dali mu historię i dlatego ich jest tak mało, ale każdy z tych NPC-ów albo jest częścią zadania, albo przynajmniej może z nim porozmawiać z sensem i został dobrze zagrany. To jest niesamowite. I w związku z tym zdajesz sobie sprawę, że oni są społecznością. Lokalną społecznością, która ma swoje problemy, jest tam zawsze jakiś tam główny wątek danej społeczności. I jeżeli usuniesz, podejmując sławne wybory jeszcze z Vampyra, dany filar społeczności, to wpłynie to na ich życie w danej wiosce. Mega fajny pomysł. Oczywiście te wybory moralne i tak dalej, tu można polizmować, jak duże mają one znaczenie, tak naprawdę wpływają głównie na zakończenie gry. Niemniej robi to duże wrażenie jakby w czasie gry. Masz wrażenie, że rzeczywiście uczestniczysz w czymś bardzo fajnym. Czekam na więcej i mam nadzieję, że Focus Entertainment teraz rzuci znacznie więcej kasy twórcom, żeby mogli stworzyć grę AAA, a nie grę AA, która bije niektóre AAA tak naprawdę.
No ale póki co niestety gra jakichś super wyników finansowych nie wykręca. Nam się podobała. Daliśmy jej 8 na 10. Recenzję też możecie zobaczyć na kanale. Więc tak, takich gier potrzebujemy więcej, zdecydowanie więcej. Rzeczywiście widać różnicę w niej i jakby w tych wysokobudżetowych grach. To jakby nie ma tutaj żadnej wątpliwości. Taką różnicę zauważalną zarówno w pewnej drewnianych animacjach, powiedzmy, w takiej dosyć mocnej korytarzowości, zwłaszcza na początku, ale fajna jest ta... Ale to jak mimo wszystko się broni. Znaczy, to nie jest taka gra, w którą się gra z, nie wiem, zaciśniętymi zębami, tak? Dobrze się w nią gra. I szkoda. No może jeszcze będzie czas, może jeszcze ona będzie miała możliwość wypłynąć, może się pojawi w Game Passie za jakiś czas i wtedy ludzie ją przetestują i stwierdzą, hej, to jest fajna gra i nagle odzyska trochę jakby środków twórcy odzyskają, które zainwestowali w nią, nie? Bo jakby nie wiem, jak to wygląda oczywiście finansowo, no ale te liczby nie powalają i raczej sugerują słaby wynik finansowy, nie? Więc miejmy nadzieję, że to się jakoś poprawi. Dobra, to zamknijmy może moim narzekaniem troszkę ten odcinek, bo pograłem sobie wczoraj wieczorem w odświeżone Tomb Raidery. Tomb Raider. Grałem w Tomb Raidera. Ja już przypomniałem sobie, dlaczego nienawidziłem tych gier, jak byłem mały.
Nie, nienawidziłeś?
Nie lubiłem ich. Wkurzały mnie strasznie.
Wiecie, co macie z nim zrobić.
Nie, ale mnie wkurzyły mnie Tomb Raidery 1-3 na tej zasadzie, że one, coś w nich było nie tak, nie potrafiłem ich przechodzić, blokowałem się non-stop, ta obsługa i tak dalej. No i właśnie, zagrałem, odświeżyłem sobie, już pamiętam, tak? Beznadziejny level design na przykład, nie? To znaczy level design, który polega na tym, że gdzieś za jakimś filarem ukryjemy dźwignię, która jest konieczna do przejścia dalej, tak? I jakby albo będziesz wszędzie chodził i lizał wszystkie ściany, no albo po prostu będziesz się wkurzał, tak? Znaczy w sensie, liżąc ściany w ten sposób też się wkurzam. Nie lubię takiego designu. To jest design, od którego się odchodzi już od dawna, od dekad się odchodzi, bo chcesz, żeby twój gracz się dobrze bawił, miał takie bardziej takie doświadczenie płynne, nie? A nie takie, że po zabiciu wszystkich przeciwników i po wyczyszczeniu całego levelu nie wie po prostu, gdzie przejść. I ja nie lubię tego typu gier, nie lubię, bo to sprowadza się do tego, że odpalasz na YouTubie sobie streszczenie i patrzysz, co przegapiłeś, nie? Gdzie jest ten przycisk, który przegapiłeś, nie? I ja za tym nie przepadam. Moim zdaniem to jest słabe. I tak samo na przykład to sterowanie. W tym tutaj oczywiście możemy wybrać między sterowaniem klasycznym, czyli tym takim, jak graliśmy wtedy lat temu 20 z hakiem, tak? Albo możemy wybrać takie bardziej uwspółcześnione, które przypomina sterowanie takie współczesne. Ale przypomina, to znaczy tyle, że jak wejdziesz sobie na Steama, na forum, to ludzie będą pisali, nie mam pojęcia, jak wyjść z wody, albo zablokowała mi się postać i się nie rusza. I nie rozumieją, jak to działa. Jakby, więc ono jest, ale okej, okay, można to machnąć ręką, no bo wiadomo, człowiek się tego w końcu nauczy, którym przyciskiem się wychodzi z wody i w porządku. Co nie zmienia faktu, że jakby to wszystko, czy to będzie to sterowanie współczesne, czy to klasyczne, nie zmienia faktu, że no to jest po prostu, to nie jest sterowanie człowiekiem, to jest sterowanie jakąś maszyną, która po prostu się pociągasz za jakieś dźwignie i ona się porusza w taki skokowy sposób. To jest niepłynne, to jest denerwujące, przynajmniej dla mnie. Ja mówię oczywiście o sobie, wiem, że jest pewnie masa fanów klasycznych Tomb Raiderów, którzy już mnie nienawidzą, ale ja po prostu tej gry nie lubiłem, nie lubię jej dzisiaj, nie będę się w niej dobrze bawił, nie będę już nią grał, zaraz ją odinstaluję. Bo mi się po prostu, jakby to, jeżeli uważacie, że Gothicu sterowanie jest toporne, no to nie pamiętacie Tomb Raidera, tak?
No, ale skoro ci ludzie, ci gracze nie umieją wyjść z basenu z wody, to może to Simsy grają, a nie to są gracze, to jakieś nuby straszne. Ale czy czekaj, czy...
Ale ja też początkowo nie wiedziałem, musiałem wszystkie jakby przyciski testować, aż w końcu znalazłem kombinację, która pozwoliła mi wyjść z wody.
Ale
na
czy cały
rzek.
Cel wydania tej gry nie polega na tym właśnie, że przypomnimy wam, jak to kiedyś było?
Może, ale...
Tak mi się wydaje, nie? Że to...
Tak, bo jakby tam jest oczywiście odświeżona oprawa, którą możesz momentalnie zmieniać, tak jak, nie wiem, było w Diablo 2 Resurrected, czyli klikasz przycisk i ci się zmienia i to jest fajne, bo możesz sobie porównać. Rzeczywiście widać, jak dużo gra zyskała na tym odświeżeniu, bo rzeczywiście wygląda ona fajnie, wygląda oldschoolowo ładnie w tej nowej wersji, no w tej starej, oryginalnej wersji wygląda źle i brzydko, nie? W sensie to się już bardzo zestarzały. To znaczy... Okej, to jest jakaś estetyka, może się komuś podobać, mnie to już razi. Ja nie mam jakiegoś super podejścia takiego sentymentu do starych gier. Często stare gry, które kiedyś lubiłem, dużo dostrzegam w nich problemów, nie? Właśnie mówiłem dzisiaj, że pograłem sobie trochę w Baldura 1 i będę jeszcze w niego dalej grał. No ale to jest przepaść jakby designerska między Baldurem 1 a Baldurem 3. I to nie dlatego, że ta gra jakby... źle ją robiono. Po prostu na przestrzeni lat nauczono się robić te gry lepiej, nauczono się dawać więcej satysfakcji graczowi. Zrozumiano, że pewien level design jest na przykład ścieżką donikąd, nie? Nomen omen, ścieżką donikąd. I że to nie jest dobry pomysł, nie? Wczoraj robiłem w tym Tomb Raiderze na przykład jakąś taką sekwencję skoków, która była tak frustrująca, bo ta stalara się rusza na zasadzie takich kątów, powiedzmy. Tak. Ślizga się po tych, spadasz co chwilę. To nie jest fajne, nie? Uncharted to zrozumiało. Zrozumiało, że możesz zrobić fajne wspinanie się, możesz zrobić fajne wyzwanie, ale ono nie może polegać na tym, że wychodzi ci jedna na 10 prób, nie? Okej, ktoś powie, no naucz się, nie? No może i powinienem się nauczyć, to znaczy nie zamierzam, nie? Ale jakby, no jakby racja jest po mojej stronie, bo gdyby to było fajne, to Uncharted by tak dzisiaj wyglądało. Ale tak nie wygląda i jest uwielbianą przez miliony graczy grą, nie?
Ale wiesz, doszliśmy do Uncharted dlatego, że mieliśmy wcześniej to frustrujące sterowanie w Tomb Raiderze, więc jakby...
Dla mnie, ja to rozumiem, kiedyś się trzeba było tego nauczyć, kiedyś tego nie dało się zrobić inaczej oczywiście. Co nie zmienia faktu, że no mnie to nie bawi dzisiaj i przypomniało mi, że nie bawiło mnie to kiedyś. Nie?
A zamknąłeś Lokaja w lodówce?
Nie.
Ponoć osiągnięcie dodali za zamknięcie twojego Lokaja w lodówce. Zawsze to robiłem. Potem rozmawiałem z dziewczyną o... nie pamiętam, w której części Lara Croft to było. Może jeden, może dwa, chyba dwójce. Czy też to robiła... Mhm. To był taki pierwszy odruch, tak samo jak potem usuwanie drabinki Simpson z basenu.
Każdy to robił, tak. No mówię, ja nie lubiłem, nie przepadałem, nie podobało mi się to i dalej mi się nie podoba, więc ja hejtuję, odinstalowuję. No chyba, że ktoś lubi takie gry, lubi te stare gry i tego typu wyzwanie, które polega na przykład na powtarzaniu czegoś wielokrotnie, bo to takie trochę wyzwanie typu Pixel Perfect może. Mhm. Chociaż ja mam wrażenie, że to jest Pixel Not So Perfect, jakbym już miał tak to jakoś nazywać, bo jak dla mnie tam po prostu jest brak kontroli nad postacią. To nie jest właśnie. Pixel Perfect to jest fajne w jakimś tam platformówce, gdzie rzeczywiście to jest kwestia twojego skilla, nie? Dalej, nie lubię tego typu gier, ale rozumiem. Wiem, że są na pewno ludzie, którzy robią niesamowite rzeczy w Tomb Raiderach starych i przechodzą je po ciemku albo z zamkniętymi oczami, spoko. Mnie nie bawi. Więc ponarzekałem sobie trochę.
Nie będziesz grał w grę.
Powentylowałem sobie, nie będę grał. Będę grał w grę, ale w inną grę.
W inną grę.
Będę grał w grę, w inną grę, tak. No dobra. To zamykamy to podsumowanie tego tygodnia. Dajcie znać, co wy sądzicie o czym? O czym możecie dać nam znać?
No, po pierwsze o Xboxie.
O Xboxie,
o tym,
tak,
że będzie nowa konsola i będą dalej ekskluzywy, ale będą też trochę innych gier na inne platformy.
Więc po prostu Phil Spencer palił, ale się nie zaciągał, tak? No,
piękne porównanie.
Więc dajcie znać, co sądzicie, tak.
No i o Helldivers, o Skull & Bones. O Skull & Bones podejrzewam, co sądzicie, ale Helldivers na pewno ma o wiele więcej ciepłych uczuć.
To trzymajcie się w takim razie. Dziękujemy wam bardzo i pa, pa.
Hej, hej.